Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie i gorąco witam wszystkich słuchaczy Radia Maria, mieszkających w Polsce, jak i poza granicami naszej ojczyzny, z Warszawy, Rembertowa, z parafii pod wezwaniem Matki Bożej Zwycięskiej. Właśnie tutaj dzisiaj, za chwilę, rozpocznie się liturgia Męki Pańskiej, bowiem taka liturgia sprawowana jest w Wielki Piątek. Dzisiaj jest to jedyny dzień w roku, gdzie nie sprawuje się Eucharystii, nie sprawuje się mszy świętej. Kolor szat liturgicznych czerwony. Czerwony kolor nie jest tylko tutaj kolorem męczeństwa, ile królewskiej purpury. Chrystus bowiem dzisiaj jawi się jako Pan królujący z drzewa krzyża. W czasie tej liturgii punktem kulminacyjnym, centralnym jest opis męki Pana naszego Jezusa Chrystusa według świętego Jana. Nawiązuje on do obrzędu koronacji królów izraelskich. Dzisiejsza liturgia rozpoczyna się od wejścia asysty w całkowitej ciszy. Ołtarz jest obnażony, bez obrusa, krzyża i świeczników. I tak jak zawsze, również dzisiaj w tym kościele Matki Bożej Zwycięskiej, celebrans, kiedy przyjdzie przed ołtarz razem z asystą liturgiczną, padnie na twarz, a wszyscy obecni w kościele klękają. Ten gest zachował się oprócz liturgii Wielkiego Piątku jedynie podczas mszy święceń kapłańskich, święceń diakonatu, a także święceń biskupich, a także ten obrzęd padania na twarz jest w liturgii obecny w czasie składania profesji w niektórych zakonach. Po tym padnięciu na twarz, kiedy wszyscy będziemy klęczeć w milczeniu, kapłan potem podejdzie i rozpocznie modlitwę. Jak już wcześniej powiedziałem, pasja według świętego Jana stanowi centralny element liturgii słowa i dzisiaj tutaj w kościele Matki Bożej Zwycięskiej ta pasja będzie śpiewana przez artystów opery narodowej. Również trzeba powiedzieć, że bardzo charakterystyczną dla liturgii Wielkiego Piątku jest uroczysta modlitwa powszechna, którą śpiewa na przemian diakon i celebrans. Tekst tej modlitwy w dużej mierze pochodzi z VIII wieku, ale nawiązuje do normalnego formularza modlitwy powszechnej używanego w Rzymie już około 450 roku. Wezwań modlitwy jest 10, między innymi za Kościół Święty, za papieża, za wszystkie stany Kościoła, za katechumenów, o jedność chrześcijan, za Żydów, za niewierzących w Chrystusa, za niewierzących w Boga, zarządzących państwami oraz zastrapionych i cierpiących. Oczywiście ta modlitwa wiernych nastąpi po liturgii słowa.
W skupieniu i ciszy gromadzimy się w Wielki Piątek na sprawowaniu pamiątki męki i śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa. Liturgia zaprasza przede wszystkim do rozważenia biblijnego opisu męki pańskiej, a następnie do adoracji i uczczenia Krzyża Świętego. Podkreśla jednak bardziej chwałę odkupienia przez krzyż niż poniżenie przez mękę. Wspominając śmierć Chrystusa, pamiętamy, iż nie była ona dla Niego klęską i przegraną. Nie była też niespodzianką, bo nieraz zapowiadał ją swoim uczniom. Śmierć Chrystusa była zwycięstwem i została opromieniona blaskiem zmartwychwstania. Nabożeństwo wielkopiątkowe rozpoczyna się liturgią słowa, w której naczelne miejsce zajmuje opis męki pańskiej według świętego Jana. Po homilii następuje wyjątkowo uroczysta modlitwa powszechna, w której staramy się nie zapomnieć o nikim, bo wszystkich obmyła krew Chrystusa przelana na krzyżu. Punktem szczytowym całej liturgii jest adoracja krzyża i wspólna komunia święta. Zgodnie ze zwyczajem, na zakończenie, eucharystyczne ciało Chrystusa, które na zawsze pozostanie gwarancją naszego zmartwychwstania, a tym samym naszego wyzwolenia z niewoli grzechu i śmierci, zostaje uroczyście przeniesione do adoracji, do tak zwanego grobu pańskiego.
Pragnę przypomnieć wszystkim, że dzisiaj Radio Maria Kości w Kościele Matki Bożej Zwycięskiej w Warszawie, Rembertowie. Stąd będziemy transmitować uroczystą liturgię Męki Pańskiej. Ta liturgia, jak już wcześniej wspominałem, rozpocznie się w milczeniu. Kapłan ubrany w czerwone szaty liturgiczne przed ołtarzem najpierw pada na twarz, a wszyscy w milczeniu klęczą. Potem będzie czytany opis Męki Pańskiej z Ewangelii według świętego Jana. Po liturgii słowa bardzo uroczysta modlitwa wiernych. Modlitwa powszechna i 10 wezwań tej modlitwy śpiewanych na przemian przez kapłana celebransa i diakona. Następnym bardzo ważnym elementem dzisiejszej liturgii jest adoracja krzyża. Krzyż w uroczysty sposób zostanie wniesiony tutaj do kościoła. I usłyszymy śpiew uroczysty: oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata, i wszyscy będziemy odpowiadać: pójdźmy z pokłonem. Ten krzyż stopniowo będzie przed naszymi oczyma odsłaniany. I potem nastąpi uroczysty moment adoracji krzyża. Oczywiście bardzo ważne jest to, by w liturgii, tak przynajmniej zalecają to przepisy liturgiczne, był tylko jeden krzyż. Bowiem tylko jeden jest krzyż, na którym umarł Zbawiciel świata. Na krzyżu dokonuje się pojednanie ludzi z Bogiem. Chrystus również na drzewie krzyża dokonuje pojednania nas, ludzi, między sobą. Właśnie w tym momencie wkracza do kościoła procesja liturgiczna, asysta i przewodniczący dzisiejszej uroczystości, dzisiejszej liturgii, kapłan. Wszyscy powstają. I tak jak wcześniej powiedziałem, za moment przewodniczący dzisiejszej uroczystości liturgicznej, kapłan, padnie na twarz. Zapraszam wszystkich naszych słuchaczy do włączenia się w tę dzisiejszą wielkopiątkową modlitwę Kościoła. Przewodniczący dzisiejszej uroczystości, kapłan, powstał już i za chwilę odśpiewa modlitwę.
Boże, Ty przez mękę Chrystusa, Twojego Syna, a naszego Pana, zniweczyłeś śmierć, która wynikła z grzechu pierworodnego i jako dziedzictwo przeszła na wszystkie pokolenia. Spraw, abyśmy wszczepieni w Chrystusa i uświęceni przez łaskę nosili w sobie podobieństwo do Niego, jak z konieczności natury nosiliśmy podobieństwo do Adama, przez Chrystusa, Pana naszego.
Proroctwo Izajasza przepowiada owoce męki i cierpienia Mesjasza, na którego Pan zwalił winy nas wszystkich. Cierpienie człowieka, zwłaszcza niewinnego, pozostanie zawsze tajemnicą. Odpowiedź dał nam Chrystus. On z drogi krzyża czyni drogę chwały.
Czytanie z księgi proroka Izajasza. Oto się powiedzie mojemu słudze: wybije się, wywyższy i wyrośnie bardzo. Jak wielu osłupiało na jego widok, tak nieludzko został oszpecony jego wygląd i postać jego była niepodobna do ludzi. Tak mnogie narody się zdumieją. Królowie zamkną przed nim usta, bo ujrzą coś, czego im nigdy nie opowiadano, i pojmą coś niesłychanego. Któż uwierzy temu, cośmy słyszeli? Na kim się ramię Pana objawiło? On wyrósł przed nami jak młode drzewo i jakby korzeń z wyschniętej ziemi. Nie miał on wdzięku ani też blasku, aby na niego popatrzeć, ani wyglądu, by się nam podobał. Zgardzony i odepchnięty przez ludzi, mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy go za nic. Lecz on się obarczył naszym cierpieniem. On dźwigał nasze boleści, a myśmy go uznali za skazańca, chłostanego przez Boga i zdeptanego. Lecz on był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła nań chłosta zbawienna dla nas, a w jego ranach jest nasze zdrowie. Wszyscyśmy pobłądzili jak owce. Każdy z nas obrócił się ku własnej drodze, a Pan zwalił na niego winy nas wszystkich. Dręczono go, lecz sam dał się gnębić. Nawet nie otworzył ust swoich. Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca nie ma wobec strzygących ją, tak on nie otworzył ust swoich. Po udręce i sądzie został usunięty. A kto się przejmuje jego losem? Tak, zgładzono go z krainy żyjących. Za grzechy mego ludu został zabity na śmierć. Grób mu wyznaczono między bezbożnymi i w śmierci swej był na równi z bogaczem, chociaż nikomu nie wyrządził krzywdy i w jego ustach kłamstwo nie powstało. Spodobało się Panu zmiażdżyć go cierpieniem. Jeśli wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, a wola Pana spełni się przez niego. Po udrękach swej duszy ujrzy światło i nim się nasyci. Zacny mój sługa usprawiedliwi wielu, ich nieprawości on sam dźwigać będzie. Dlatego w nagrodę przydzielę mu tłumy i posiądzie możnych jak zdobycz, za to, że siebie na śmierć ofiarował i policzony został pomiędzy przestępców. A on poniósł grzechy wielu, i oręduje za przestępcami. Oto słowo Boże.
Czytanie ukazuje nam Chrystusa, jedynego i najwyższego arcykapłana, który stał się sprawcą zbawienia dla wszystkich, którzy Go słuchają. Chrystus jest naszym pośrednikiem u Ojca, dlatego z ufnością zbliżamy się do tronu łaski. Tym tronem łaski jest dziś dla nas zwycięski krzyż.
Czytanie z listu do Hebrajczyków. Mając arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu. Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę w stosownej chwili. Chrystus bowiem z głośnym wołaniem i płaczem za dni ciała swego zanosił gorące prośby do tego, który mógł go wybawić od śmierci. i został wysłuchany dzięki swej uległości. A chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy go słuchają. Oto Słowo Boże.
Sława Tobie, Chryste, Królu wiecznej chwały.
Sława Tobie, Chryste, Królu wiecznej chwały.
Dla nas Chrystus stał się posłuszny aż do śmierci, a była to śmierć na krzyżu.
Dlatego Bóg wywyższył go ponad wszystko i dał mu imię, które jest ponad wszelkie imię. Sława Tobie, Chryste, Królu wiecznej chwały.
Naoczny świadek, jedyny uczeń, który stał pod krzyżem, święty Jan, przedstawia ostatnią drogę Chrystusa, drogę krzyżową. Patrzy on na swojego mistrza oczyma wiary. Dla niego i dla nas ukrzyżowany jest królem, kapłanem, mesjaszem, synem Bożym i światłością oświecającą wszystkich szukających prawdy. Ukazuje nam przebite Boże serce, które nie tyle chce nas osądzić, ile zbawić.
Za chwilę wysłuchamy opisu męki Pańskiej według świętego Jana.
Męka Pana naszego Jezusa Chrystusa według świętego Jana. Onego czasu wyszedł Jezus z uczniami swymi za potok Cedron, gdzie był ogród, do którego wszedł on i jego uczniowie. Także i Judasz, który go wydał, znał to miejsce, bo Jezus schodził się tam często z uczniami swymi. Judasz, otrzymawszy kohortę oraz strażników od arcykapłanów i faryzeuszów, przyszedł tam z latarniami, pochodniami i bronią. A Jezus, wiedząc o wszystkim, co miało przyjść na Niego, wystąpił naprzód i zapytał ich:
kogo szukacie?
Odpowiedzieli mu:
Jezusa Nazareńskiego.
Rzecze im Jezus:
jestem.
I Judasz, który go wydał, rzekł: ja jestem. Cofnęli się wstecz i padli na ziemię. Powtórnie ich zapytał:
kogo szukacie?
A oni powiedzieli:
Jezusa Nazareńskiego.
Jezus odpowiedział:
Powiedziałem wam, że to ja jestem. Jeżeli więc mnie szukacie, pozwólcie im odejść.
A to, aby się wypełniło słowo, które wypowiedział: Nie utraciłem żadnego z tych, których mi dałeś. Wówczas Szymon Piotr, mając miecz, dobył go i uderzył sługę najwyższego kapłana, odcinając mu prawe ucho. A słudze było na imię Malchos. Rzekł wtedy Jezus Piotrowi:
Schowaj miecz swój na miejsce, czyż mam nie pić kielicha, który mi podał Ojciec?
Kohorta wtedy i trybun razem ze strażnikami żydowskimi pojmali Jezusa, związali go i zaprowadzili najpierw do Annasza. Był on bowiem teściem Kajfasza, który w owym roku pełnił urząd arcykapłański. Kajfasz właśnie poradził Żydom, że lepiej, aby jeden człowiek umarł za naród. A szedł za Jezusem Szymon Piotr razem z innym uczniem. Ten uczeń znany był najwyższemu kapłanowi i dlatego wszedł za Jezusem na dziedziniec arcykapłański. Zaś Piotr zatrzymał się na zewnątrz przed bramą. Wszedł ów drugi uczeń, który był znany arcykapłanowi. Pomówił z odźwierną i wprowadził Piotra do środka. A służąca odźwierna rzekła do Piotra:
Czy i ty jesteś jednym spośród uczniów tego człowieka?
On odpowiedział:
Nie jestem.
A ponieważ było zimno, strażnicy i słudzy, rozpaliwszy ognisko, stali przy nim i grzali się. Wśród nich stał także Piotr i grzał się. Arcykapłan więc zapytał Jezusa o uczniów i o jego naukę. Jezus mu odpowiedział:
Ja jawnie przemawiałem przed światem, uczyłem zawsze w synagodze i świątyni, gdzie się gromadzą wszyscy Żydzi, i nic nie mówiłem potajemnie. Dlaczego mnie pytasz? Zapytaj tych, którzy słyszeli, co im mówiłem. Oto oni wiedzą, co powiedziałem.
A gdy to powiedział, jeden ze służby tam stojącej wymierzył policzek Jezusowi, mówiąc:
Tak odpowiadasz arcykapłanowi.
Odrzekł mu Jezus:
Jeżeli źle powiedziałem, co było złego, udowodnij. A jeśli dobrze, dlaczego mnie bijesz?
Następnie Hannasz wysłał go związanego do arcykapłana Kajfasza. A Szymon Piotr stał i grzał się. Powiedzieli wówczas do niego:
czy i Ty jesteś z liczby Jego uczniów?
A on zaprzeczył, mówiąc:
Nie jestem.
Rzekł mu jeden ze sług arcykapłana, krewny tego, któremu Piotr odciął ucho:
Czyż ja nie ciebie widziałem z nim w ogrodzie?
Lecz Piotr znowu zaprzeczył i natychmiast kogut zapiał. Zaprowadzili Jezusa od Kajfasza do pretorium, a było to wczesnym rankiem. Oni sami jednak nie weszli do pretorium, aby się nie skalać, lecz aby móc spożyć paschę. Dlatego Piłat wyszedł na zewnątrz i rzekł do nich:
Co za oskarżenie wnosicie przeciwko temu człowiekowi?
W odpowiedzi rzekli do niego:
Gdyby on nie był złoczyńcą, nie wydalibyśmy go tobie.
Rzekł im wtedy Piłat:
Weźcie go wy i osądźcie według prawa swojego.
Odpowiedzieli mu Żydzi:
Nam nie wolno nikogo zabijać.
Tak miało się spełnić słowo Jezusa, w którym zapowiedział, jaką śmiercią miał umrzeć. Wszedł wtedy Piłat znowu do pretorium, a wezwawszy Jezusa, rzekł do niego:
Czy ty jesteś królem żydowskim?
Jezus odpowiedział:
Czy sam od siebie to mówisz, czy też inni ci o mnie powiedzieli?
Odparł Piłat:
Czyż ja jestem Żydem? Naród twój, arcykapłani, wydali mi ciebie. Cóżeś uczynił?
Jezus odpowiedział:
Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby z tego świata było królestwo moje, słudzy moi biliby się, żebym nie był wydany Żydom. Lecz teraz nie stąd pochodzi moje królestwo.
Rzekł im wtedy Piłat:
A więc jesteś królem?
Jezus powiedział:
Ja jestem królem. Jam się na to narodził i na to na świat przyszedłem, aby prawdzie dać świadectwo. Każdy, kto jest z prawdy, słucha głosu mojego.
Rzekł do niego Piłat:
Cóż to jest prawda?
A to powiedziawszy, wyszedł znowu do Żydów i rzekł im:
Ja żadnej winy w nim nie znajduję. Jest wszakże u was w zwyczaju, że na paschę uwalniam wam jednego więźnia. Czy zatem chcecie, abym wam uwolnił króla żydowskiego?
Oni zaś powtórnie zawołali:
Nie tego, lecz Barabasza.
A Barabasz był złoczyńcą. Wówczas Piłat wziął Jezusa i kazał go ubiczować. A żołnierze, uplótwszy koronę z cierni, włożyli na jego głowę i szatą szkarłatną przyodziali go. Podchodzili do niego, mówiąc:
Witaj, królu żydowski!
I bili go po twarzy. A Piłat wyszedł znowu na zewnątrz i mówił do nich:
Oto wyprowadzam go do was, abyście się przekonali, że nie znajduję w nim żadnej winy.
Wyszedł więc Jezus w koronie cierniowej i szkarłatnej szacie. Piłat rzekł do nich:
Oto człowiek.
Gdy go tedy ujrzeli arcykapłani i słudzy, zawołali:
Ukrzyżuj go, ukrzyżuj.
Rzekł do nich Piłat:
Weźcie go wy i osądźcie według prawa, bo ja nie znajduję w nim żadnej winy.
Odpowiedzieli mu Żydzi:
My prawo mamy i według prawa powinien on umrzeć, bo się podawał za Syna Bożego.
Gdy Piłat usłyszał te słowa, jeszcze bardziej się uląkł i wszedł znowu do pretorium i zapytał Jezusa:
Skąd ty jesteś?
Lecz Jezus mu nie odpowiedział. Rzekł więc Piłat do niego:
Nie chcesz mówić ze mną? Czy nie wiesz, że mam władzę ciebie uwolnić i mam władzę ciebie ukrzyżować?
Jezus odpowiedział:
Nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci jej nie dano z wysoka. Dlatego ten, który mnie wydał tobie, większego dopuścił się grzechu.
Odtąd Piłat starał się go uwolnić, ale Żydzi zawołali:
Jeśli go wypuścisz, nie jesteś przyjacielem Cezara. Każdy, kto się ogłasza królem, sprzeciwia się Cezarowi.
Usłyszawszy te słowa, Piłat wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na trybunale, na miejscu zwanym Litostrotos, a po hebrajsku Gabbata. Był to dzień przygotowania Paschy, około godziny szóstej. I rzekł do Żydów:
Oto król wasz.
A oni krzyczeli:
Precz, precz, ukrzyżuj go.
Rzecze im Piłat:
Czyż króla waszego mam ukrzyżować?
Odpowiedzieli arcykapłani:
Poza Cezarem nie mamy króla.
Wtedy więc go im wydał, aby go ukrzyżowano. Zabrali zatem Jezusa, a on sam, dźwigając krzyż, szedł na miejsce zwane miejscem czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota. Tam go ukrzyżowano, a z nim dwóch innych, z jednej i z drugiej strony, pośrodku zaś Jezusa. Wypisał też Piłat tytuł winy, kazał go umieścić na krzyżu, a było napisane: Jezus Nazarejczyk, król żydowski. Ten napis czytało wielu Żydów bo miejsce, gdzie ukrzyżowano Jezusa, było blisko miasta, a było napisane po hebrajsku, grecku i po łacinie. Mówili do Piłata arcykapłani żydowscy:
nie pisz, król żydowski, ale że on sam powiedział: ja jestem królem żydowskim.
Odpowiedział Piłat:
co napisał, napisałem.
Żołnierze zaś, gdy ukrzyżowali Jezusa, wzięli Jego szaty i podzielili na cztery części, dla każdego po jednej. Wzięli także tunikę. Tunika zaś nie była szyta, ale cała tkana od góry do dołu. Mówili więc między sobą:
nie rozdzierajmy jej, lecz rzućmy o nią losy, czy ją będzie.
Tak miały wypełnić się słowa Pisma: podzielili między siebie moje szaty, a los rzucili o moją suknię. To właśnie uczynili żołnierze. A obok krzyża Jezusowego stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Gdy więc Jezus ujrzał matkę i ucznia, którego miłował, stojącego przy niej, rzekł do matki swojej:
niewiasto, oto syn twój.
Potem rzekł do ucznia:
oto matka twoja.
I od tej godziny wziął ją uczeń do siebie. Potem Jezus, świadom, że wszystko już się wykonało, aby się wypełniło Pismo, powiedział:
pragnę.
A było tam postawione naczynie napełnione octem. Nałożono więc na trzcinę gąbkę pełną octu i do ust mu podano. Jezus zaś, gdy skosztował octu, powiedział:
wykonało się.
I skłoniwszy głowę, oddał ducha. Żydzi tedy, ponieważ był to dzień przygotowania, aby przez szabat ciała nie zostały na krzyżu, albowiem dzień szabatu był wielkim świętem, prosili Piłata, aby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie pierwszemu i drugiemu, którzy z nim byli ukrzyżowani. A skoro podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włóczniom przebił bok jego i natychmiast wypłynęła krew i woda. Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy uwierzyli. Stało się to bowiem, aby się wypełniło pismo: kości jego nie będą łamane. A na innym miejscu mówi pismo: zobaczą, kogo przebili. A potem Józef z Arymatei, który był uczniem Jezusa, lecz ukrytym z obawy przed Żydami, poprosił Piłata, aby mógł zabrać ciało Jezusa. A gdy Piłat pozwolił, poszedł więc i zabrał ciało Jezusa. A przybył też i Nikodem, ten, który po raz pierwszy przyszedł w nocy do Jezusa i przyniósł około 100 funtów przyprawy mirry i aloesu. Zabrali więc ciało Jezusa i obwiązali je w płótna razem z wonnościami, stosownie do żydowskiego sposobu grzebania. A w miejscu, gdzie go ukrzyżowano, był ogród, w ogrodzie zaś grób nowy, w którym nikt jeszcze nie był złożony. Tamto więc z powodu żydowskiego dnia przygotowania, bo grób znajdował się w pobliżu, złożono Jezusa.
Umiłowani w Chrystusie Panu, krzyż to pierwszy znak, jakiego uczy wierząca matka swoje własne dzieci. Bo krzyż jest dla nas znakiem wiary, wiary w Boga, w Trójcy Świętej Jedynego, ale także jest wyznaniem wiary w odkupieńczą moc ofiary, ofiary krzyżowej Syna Bożego. A kiedy czynimy ten znak na naszym ciele, to samych siebie naznaczamy krzyżem Chrystusa. Bo jak mówi sługa Boży, Ojciec Święty Jan Paweł II, kiedy człowiek czyni znak krzyża i wypowiada słowa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, wskazuje na to, że cały jest od Boga i do Niego skierowuje swój umysł, serce, ramiona i całe swoje człowieczeństwo. Widzimy więc, że krzyż stał się ołtarzem, na którym Syn Boży, jedyny pośrednik między Bogiem a ludźmi, ofiarował się za nas, za nasze grzechy, aby stać się naszym narzędziem męki i śmierci, znakiem odkupienia i źródłem życia wiecznego. Odtąd dzieje chrześcijaństwa i dzieje ludzkości nierozerwalnie już wiążą się z krzyżem, a krzyż, raz wbity na Golgocie, ogarnia swymi ramionami cały świat. Dlatego życie każdego z nas naznaczone jest właśnie tym znakiem. Od chwili urodzenia i udzielenia nam sakramentu Chrztu Świętego, kiedy to kapłan nakreślił nam krzyż na czole, aż do chwili, gdy cmentarny krzyż roztoczy swe ramiona nad naszą mogiłą. Dlatego zapamiętajmy sobie dzisiaj na całe życie, że nie może być prawdziwie chrześcijańskiego domu bez krzyża. W związku z tym każdy uczeń Chrystusa powinien umieścić jego znak tam, gdzie się modli, gdzie pracuje, a także tam, gdzie cierpi. Krzyż powinien wisieć na naczelnym miejscu. Amen.
Za chwilę rozpocznie się uroczysta modlitwa powszechna.
Stajemy w duchu przed Chrystusem wiszącym na ołtarzu krzyża, na którym złożył w ofierze swoje życie za wszystkich ludzi. Podwyższony nad ziemią, wszystkich przyciągnął do siebie. Dlatego modlimy się za wszystkich ludzi i cały świat. Czynimy to, posługując się modlitwą sięgającą starożytności chrześcijańskiej. Kapłan zapowiada intencję, następnie wszyscy modlą się w ciszy, po której kapłan podsumowuje modlitwy zgromadzenia specjalną prośbą. Każdorazowe amen winno być świadomym włączeniem się i osobistym potwierdzeniem.
Za Kościół Święty. Módlmy się, najmilsi, za święty Kościół Boży. Niech nasz Bóg i Pan obdarzy go pokojem i jednością i strzeże go na całej ziemi, a nam pozwoli wieść życie ciche i spokojne na chwałę Boga Ojca Wszechmogącego. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty w Chrystusie objawiłeś swoją chwałę wszystkim narodom. Strzeż dzieła Twego miłosierdzia, aby Twój Kościół rozszerzony na cały świat trwał z niewzruszoną wiarą w wyznawaniu Twojego imienia. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
Za papieża. Módlmy się za naszego papieża Benedykta XVI. Niech nasz Bóg i Pan, który go wybrał do wykonywania władzy biskupiej, zachowa go w zdrowiu i bezpieczeństwie dla swojego Kościoła Świętego, aby rządził świętym ludem Bożym. Wszechmogący, wieczny Boże, Twoja mądrość wszystkim kieruje. Wejrzyj łaskawie na nasze prośby i w swojej dobroci racz zachować wybranego dla nas papieża, aby lud chrześcijański, który od Ciebie otrzymuje przewodników pod zwierzchnictwem najwyższego pasterza, wzrastał w zasługach swej wiary. Przez Chrystusa Pana naszego. Za wszystkie stany Kościoła. Módlmy się za naszego biskupa Sławoja Leszka, za wszystkich biskupów, kapłanów, diakonów, za wszystkich, którzy służą Kościołowi i za cały lud wierny. Wszechmogący, wieczny Boże, Twój Duch uświęca całą społeczność Kościoła i nią rządzi. Wysłuchaj nasze pokorne prośby za wszystkie stany Kościoła, aby dzięki Twojej łasce wszyscy wiernie Tobie służyli. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
Za katechumenów. Módlmy się za katechumenów. Niech nasz Bóg i Pan otworzy wnętrza ich serc i bramy swojego miłosierdzia, aby otrzymawszy w kąpieli odrodzenia odpuszczenie wszystkich grzechów, złączyli się z nami w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty nieustannie ubogacasz swój Kościół nowym potomstwem. Pomnóż wiarę i zrozumienie u katechumenów, aby odrodzeni w wodzie Chrztu Świętego zostali zaliczeni do grona Twoich przybranych dzieci. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
O jedność chrześcijan. Módlmy się za wszystkich braci wierzących w Chrystusa. Niech nasz Bóg i Pan sprawi, aby dążyli do prawdy. Niech ich zgromadzi i zachowa w swoim jednym Kościele. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty gromadzisz rozproszonych, a zgromadzonych zachowujesz w jedności. Wejrzyj łaskawie na wyznawców Twojego Syna i spraw, niech wszyscy, których uświęcił jeden chrzest, złączą się w prawdziwej wierze i bratniej miłości. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
Za Żydów. Módlmy się za Żydów, do których przodków Pan Bóg przemawiał, aby pomógł im wzrastać w miłości ku Niemu i w wierności Jego przymierzu. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty dałeś swoje obietnice Abrahamowi i jego potomkom. Wysłuchaj łaskawie prośby swojego Kościoła, aby lud, który niegdyś był narodem wybranym, mógł osiągnąć pełnię odkupienia. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
Za niewierzących w Chrystusa. Módlmy się za tych, którzy nie wierzą w Chrystusa, aby i oni, napełnieni światłem Ducha Świętego, mogli wkroczyć na drogę zbawienia. Wszechmogący, wieczny Boże, spraw, aby niewierzący w Chrystusa, postępując zgodnie z sumieniem, znaleźli prawdę i abyśmy przez wzrost we wzajemnej miłości oraz pełniejszy udział w tajemnicy Twego życia stali się w świecie doskonalszymi świadkami Twojej miłości. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
Za niewierzących w Boga. Módlmy się za wszystkich, którzy nie uznają Boga, aby w szczerości serca postępowali za tym, co słuszne, i tak mogli odnaleźć samego Boga. Wszechmogący wieczny Boże, Ty stworzyłeś wszystkich ludzi, aby zawsze Ciebie szukali, a znajdując się doznali pokoju. Spraw łaskawie, aby wszyscy mimo przeszkód i niebezpieczeństw dostrzegali znaki Twojej dobroci oraz świadectwo dobrych czynów tych ludzi, którzy w Ciebie wierzą i z radością wyznali wiarę w Ciebie jedynego prawdziwego Boga i Ojca wszystkich ludzi. Przez Chrystusa Pana naszego. Za rządzących państwami. Módlmy się za wszystkich rządzących państwami. Niech nasz Bóg i Pan kieruje ich umysłami i sercami według swojej woli, abyśmy wszyscy żyli w prawdziwej wolności i pokoju. Wszechmogący wieczny Boże, w Twoim ręku są ludzkie serca i od Ciebie pochodzą prawa wszystkich ludów. Wejrzyj łaskawie na tych, którzy nami rządzą, aby na całym świecie panował trwały pokój i pomyślność narodów, a religia cieszyła się wolnością. Przez Chrystusa Pana naszego. Za strapionych i cierpiących. Módlmy się, najmilsi, do Boga Ojca Wszechmogącego, aby oczyścił świat z wszelkich błędów, odwrócił od nas choroby, głód oddalił, otworzył więzienia, rozerwał kajdany, raczył dać bezpieczeństwo i szczęśliwy powrót podróżującym, zdrowie chorym, umierających obdarzył zbawieniem. Wszechmogący wieczny Boże, pociecho strapionych i mocy cierpiących, usłysz prośby tych, którzy w jakimkolwiek utrapieniu wołają do Ciebie, aby wszyscy mogli się radować, że doznali w swoich potrzebach Twego miłosierdzia. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
Odsłonięty krzyż pragniemy z wdzięcznością uczcić. Krzyż, narzędzie śmierci, stał się znakiem zwycięstwa i naszego zbawienia. Odsłonięcie krzyża następuje w trzech etapach. Za każdym razem klęka się i w odpowiedzi pójdźmy z pokłonem wyraża się wdzięczność Chrystusowi za trud naszego zbawienia.
Zatem przystępujemy do drugiej części dzisiejszej liturgii adoracji krzyża. Jest to jeden z najważniejszych elementów liturgii męki pańskiej. Początki tego obrzędu sięgają IV wieku, kiedy został odnaleziony przez cesarzową Helenę święty krzyż, relikwie tego krzyża. Za chwilę trzykrotnie usłyszymy.
Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata. Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata.
Ojcze,
oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata.
Nastąpi teraz adoracja krzyża. Adorować w kolejności będą kapłani, siostry zakonne, służba liturgiczna ołtarza i wszyscy wierni obecni podczas tej liturgii wielkopiątkowej. Przy tej okazji są zbierane ofiary. Składamy je w koszyczek. Wszystkie są one przeznaczone na utrzymanie grobu Pańskiego w Jerozolimie.
Wielkiego Piątku transmitujemy z parafii pod wezwaniem Matki Bożej Zwycięskiej w Warszawie Rembertowie. Teraz trwa adoracja krzyża. Wierni podchodzą do krzyża, ze czcią klękają i składają pocałunek. Drodzy Państwo, w dalszym ciągu w Kościele Matki Bożej Zwycięskiej w Warszawie Rembertowie trwa adoracja krzyża. Począwszy od tej liturgii, aż do jutra, do mszy świętej Wigilii Paschalnej, w kościołach będzie wystawiony krzyż dla adoracji. Jutro i dziś przed krzyżem klękamy. Ilekroć przed krzyżem przechodzimy, oczywiście myślę o krzyżu w kościele wystawionym do adoracji. Krzyża Świętego, a po adoracji krzyża jeszcze jedna część liturgii, udzielenie wszystkim zgromadzonym w kościele Komunii Świętej. W pierwszych wiekach Wielki Piątek, ponieważ nie sprawowano Eucharystii, nie udzielono też Komunii Świętej. Później jednak od VII wieku pragnienie przyjęcia ciała i krwi Pańskiej również ten dzień spowodowało dołączenie Komunii do tego obrzędu.
Oh, God.
kolokacja krzyża w parafii Matki Bożej Zwycięskiej w Warszawie, Rembertowie, za chwilę dobiegnie końca. Jak już wcześniej wspomniałem, jeszcze przed nami obrzęd rozdzielania Komunii Świętej. Dobiegła adoracja krzyża. Krzyż został umieszczony przed tabernakulum. Jak już wcześniej wspominałem, do jutrzejszej mszy świętej Wigilii Paschalnej w kościołach klękamy przed krzyżem. Słyszymy kołatki. Najświętszy sakrament jest przynoszony przez kapłanów na ołtarz i za chwilę obrzęd udzielania Komunii Świętej.
Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Thank you.
Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
Bożej Zwycięskiej w Rembertowie rozdzielana jest Komunia Święta. Jak już wcześniej wspominałem, w pierwszych wiekach Wielki Piątek nie rozdzielano Komunii Świętej. Później od VII wieku zaczęto rozdzielać Komunię Świętą nawet pod dwoma postaciami. Komunię Świętą konsekrowane w czasie mszy świętej Wieczerzy Pańskiej, a potem konsekrowane ciało Pańskie, konsekrowane hostie i wino przechowano w zakrystii, a potem w ciemnicy. Od XIII wieku Komunię Świętą w Wielki Piątek przyjmował tylko celebrans. Dopiero od 1955 roku, od 1955 roku reforma Triduum Paschalnego przywróciła Komunię Świętą dla wszystkich.
Mundum,
Drodzy Państwo, jeszcze ostatni obrzęd. Przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Bożego Grobu.
Wszechmogący, wieczny Boże, Ty nam dałeś nowe życie przez błogosławioną śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Zachowaj w nas dzieło swojego miłosierdzia i spraw, abyśmy przez udział w tym misterium żyli zawsze dla Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W tym momencie celebrans okadza Najświętszy Sakrament i za chwilę, jak już wcześniej wspominałem, Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do grobu Pańskiego.
Thank you.
Najświętszy zakrament został już umieszczony w grobie Pańskim. Trwa adoracja w ciszy.
Panie Jezu Chryste, nasze zmartwychwstanie i życie, podźwignij nas z grobu grzechów, nawiedź i napełnij duchową mocą. Spraw, abyśmy ugruntowani w wierze, nadziei i miłości, mogli pojąć ze wszystkimi świętymi, jak wielka jest Twoja miłość. Tak bardzo nas umiłowałeś, że dla nas poniosłeś śmierć na krzyżu, aby żaden człowiek, który wierzy w Ciebie, nie zginął, ale miał życie wieczne, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i świata całego. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej.
strasznej męki.
Miej miłosierdzie dla nas i świata całego.
Dla Jego bolesnej męki.
Miej miłosierdzie dla nas i świata całego.
Dla Jego bolesnej męki.
Miej miłosierdzie dla nas i świata całego.
Dla Jego bolesnej męki.
Miej miłosierdzie dla nas i świata całego.
Dla Jego bolesnej męki.
Miej miłosierdzie.
Drodzy Państwo, dobiegła końca liturgia wielkopiątkowa, liturgia Męki Pańskiej w parafii Matki Bożej Zwycięskiej w Warszawie Rembertowie. Przypomnę, że proboszczem tej parafii jest ksiądz prałat Edward Żmijewski. Dzisiejszej liturgii przewodniczył ksiądz Robert Ziółkowski, wikariusz parafii. Pasję śpiewali artyści Opery Narodowej, pan Robert Dymowski, Ryszard Wróblewski, a także pan Jacek Wiechetek. Kończymy naszą transmisję z Rembertowa. Dziękuję ekipie technicznej, panu Waldemarowi i Krystianowi, i prosimy na antenę studio Radia Maryja w Toruniu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.